I jak tu w takich okolicznościach powiedzieć dzień dobry czy buenos dias? Nie pasuje ewidentnie. Powiem tylko, że do żadnego odcinka podcastu nie było mi się tak ciężko zebrać jak do tego nagrania. Trochę jak zwykle zmobilizowaliście mnie wy, słuchacze, dopytując, co mam do powiedzenia w sprawie tego, co dzieje się teraz w Ukrainie i na świecie w ogóle w związku z tą okrutną wojną. Ja się skupiłem jednak w pierwszych dniach na kontakcie ze znajomymi, przyjaciółmi z Ukrainy, będących tam, czy w Polsce, i z Rosji, i tymi Ukraińcami, których znam tutaj w Hiszpanii, jak chociażby Rusłan i jego szwagierka. Ten Rusłan, który w pierwszym lockdownie ratował nam życie trochę dosłownie, przywożąc jedzenie, gdy nie mogliśmy wychodzić z domu i gdy naprawdę nie było wiadomo, jak groźny jest wirus i z jak dużym ryzykiem wiąże się wyjście na zewnątrz. Teraz mogłem zrobić chociaż tyle, żeby wybrać się do Rosjana pierwszego dnia, gdy Putin rozszerzył swoją inwazję na Ukrainę, bo przypominam wszystkim, wojna nie zaczęła się teraz. Wojna zaczęła się na Ukrainie 7 lat temu i trwa do tej pory. Tylko teraz zwiększył poziom zaangażowania wojsk Putin, poziom agresji, no i swoich mocarstwowych planów. To jeden z większych sukcesów rosyjskiej propagandy, że udało im się wmówić światu, w pierwszej kolejności właściwie Stanom Zjednoczonym, swoją narrację, a te przeniosły ją potem na resztę świata. Tę narrację zastanawiania się, czy będzie wojna, czy nie. Czy Rosja wkroczy na Ukrainę, czy do Ukrainy, jak kto woli, czy nie. A ona przecież tam była od 7 lat. Tam zginęło 15 tysięcy ludzi podczas wojny. To też świadczy o naszej znieczulicy całej Europy i wolnego, demokratycznego świata, że przyjęliśmy tę sowiecką narrację o takiej interwencji w Donbasie, tam jakiś wewnętrzny konflikt, a to normalna wojna, tylko nie rozlana na cały teren Ukrainy. Putin testował w ten sposób świat, nas wszystkich, robiąc kolejne agresje, większe, mniejsze, bardziej lub mniej bezczelne i obserwując reakcję świata, właściwie braku. Tym razem się przeliczył, póki co, oby, na szczęście, przynajmniej właśnie w tych reakcjach, choć początek nie wyglądał najlepiej, no nie będę cytował przebiegu faktu, bo je wszystkie znacie, nie ma teraz osoby, która by nie śledziła, bardziej pokuszę się o próbę interpretacji, zanim dojdę do tego, jak się spogląda na wojnę z Hiszpanii czy Portugalii, tutaj z wybrzeża morza czy oceanu. No ten początek wyglądał tak, jakby miały się ziścić marzenia Putina i jakby miał się powtórzyć, powiem to brutalnie, ale sytuacja na to zasługuje, pakt Ribbentrop-Mołotow, bo Niemcy zachowywali się tak, jakby biznes z Rosją był dla nich ważniejszy od śmierci i cierpienia Ukraińców. Ale przywołani do Polski przez olbrzymi, do pionu przez olbrzymi nacisk Polski i innych krajów, w końcu się obudzili i zaczęło się to blokowanie SWIFT, blokowanie banków, wysyłanie pomocy na Ukrainę z wielu krajów, nawet tak małych jak Portugalia, która wysłała właśnie karabiny, hełmy i różne formy pomocy. Hiszpania nic póki co, zaraz dojdziemy do tego dlaczego. Czy to dlatego, że ma tu swoją rezydencję Putin, mieszkam niedaleko od niej. Za chwilę spróbuję wam to wszystko rozjaśnić, bo wygląda, jakbym był bardzo daleko od wojny. I tak trochę jest, że teoretycznie nie można być teraz bezpieczniejszym niż tu na wybrzeżu Hiszpanii czy Portugalii, bo już dalej w Europie nie da się uciec od wojny. Ale z drugiej strony jesteśmy tutaj granicą Unii Europejskiej, przy samej Afryce, i ta granica może być bardzo szybko zdestabilizowana i taki plan ma Putin. Za chwilę do tego dojdziemy, ale najpierw jeszcze o tym, co się dzieje w Polsce. Jak gdy się podniosłem po tych dwóch dniach dzwonienia do znajomych Ukraińców, bo tak sobie postanowiłem, że to, co mogę zrobić, kiedy nie mam możliwości wsparcia materialnego, osobistego, to zainteresowanie losem Ukraińców, i których znam, i ich rodzin. do kogo mogłem, odezwałem się, czy osobiście, czy nagrywając wiadomość, czy pisząc i pytając. Odpowiedzi często były dramatyczne, tak jak ta, gdy okazało się, że koleżanki rodzina właśnie chowa się w piwnicy, a ich miasto, osiedle i blok są bombardowane. Ciężkie to były rozmowy, strasznie mnie rozjechały psychicznie, nie ukrywam. Jestem w kiepskim stanie, pomimo okoliczności przyrody i pogodowych, które powinny mi ułatwiać przetrwanie, ale trochę mam takie déjà vu z początków pandemii, kiedy tylko w teorii pomagało mi to, gdzie jestem, ale rozjechany psychicznie byłem z innych powodów. Teraz kosztuje mnie to bardzo dużo. Nie będę się z wami dzielił, wybaczcie, powodami moich prywatnych lęków. Mogę wam tylko powiedzieć, że jestem w najtrudniejszej sytuacji życiowej zdecydowanie od wielu lat, jeśli nie od zawsze. I perspektywicznie w bardzo dla mnie trudnej. Ale ponieważ każdy teraz jest w sytuacji złej, bardzo złej, lub po prostu gorszej, w jakiej był, to nie będę przerzucał na was swoich problemów. Powiem tylko, że ciężko mi się odnaleźć psychicznie w tej sytuacji, zwłaszcza z wiedzą geopolityczną, która jest moim przekleństwem teraz, bo trochę niestety prorokowałem taki rozwój sytuacji. Nie mam też żadnych dobrych myśli związanych z szybkim rozwiązaniem tej wojny i zakończeniem. Jedyny taki wariant to gdyby wydarzył się jakiś pucz, bunt w Rosji i gdyby ktoś po prostu doprowadził do unicestwienia Putina. W innym przypadku każdy scenariusz łącznie z rozlaniem wojny na inne kraje jest możliwy, a mi najbardziej prawdopodobny na tę chwilę wydaje się taki, że ta wojna w Ukrainie w różnych formach może trwać latami nawet. Może to być tak, że uda się jakieś partie Rosji przejąć, tworzyć jakieś marionetkowe rządy regionalne, tak jak w Donbasie, ale będzie trwała walka partyzancka i to potrwa długo. Obym nie miał racji, wolę, żeby sprawdziły się inne scenariusze. Nie zapominajmy też, że Rosjanie znaleźli się również nie ze swojej winy w ciężkiej sytuacji i wiem, że nie ma innego wyjścia niż twarde sankcje. Ale to są często tragedie ludzi, jak moich przyjaciół, którzy są parą polsko-rosyjską, znajdują się w Rosji w bardzo ciężkiej sytuacji, odcięci od kont bankowych, od kart, bez środków do życia. Ona praktycznie nie może się poruszać na ulicy, przyznając się, że jest Polką, bo może ją spotkać agresja ze strony Rosjan. On z kolei też nie jest bezpieczny, bo jest tam olbrzymia, gdzie mieszkają społeczność ukraińska i dochodzi do silnych konfliktów i jest na granicy wojny domowej. Oboje nie mogą się wypowiadać w ogóle antywojennie, bo gdy spróbował tego ich kolega Polak, pojawiając się na demonstracji, to po prostu zniknął, jak to bywa w Rosji. Od kilku dni nie może go odnaleźć konsulat, przyjaciele. Pomyślcie też o takich ludziach, żebyśmy nie kierowali swojej agresji do wszystkich Rosjan. Powinniśmy do tych najbardziej wpływowych. I tu dochodzę do Hiszpanii i zacznę wam opowiadać to, co wynikało z wiadomości. Do mnie jest dla was najbardziej interesujące. Co tu się mówi o wojnie? Jak się o niej myśli? Po pierwsze, tu w Andaluzji jest teraz karnawał i wszyscy się bawią. Tak, wiem, brzmi to strasznie, ale tak wygląda sytuacja. I to nie tylko Hiszpania, ale ludzie z całej Europy, którzy przyjeżdżają się bawić w karnawale. Gdzieś pojawiają się takie przesmyki wiadomości, jakieś refleksje, żeby w tej zabawie chociaż trochę pomyśleć o tym, co się dzieje na Ukrainie, ale to szczątkowo, co dziwi, przy tej ilości Ukraińców, którzy tutaj żyją, mieszkają, pracują i w odróżnieniu od Rosjan, do czego zaraz dojdziemy, najczęściej ciężko pracują. Oni zebrali się na demonstracji w Maladze wczoraj, przeszli dość sporą grupą kilkuset osób, przypominając Hiszpanom trochę, co się dzieje. Wspaniale zachowuje się też grupka Polaków, to jest 6, może 8 osób, które codziennie demonstrują na Gibraltarze. Więc są gdzieś takie przypadki, czy wzruszające sceny, jak na zakupach w Lidlu, kiedy byłem, wszyscy z obsługi przytulali zapłakaną Ukrainkę. Ale to są wyjątki pośród Słonecznego Wybrzeża, gdzie jest karnawał, gdzie jest w dodatku dzisiaj, kiedy to nagrywam. W poniedziałek, święto Andaluzji. No i nie ma tu takiego generalnego myślenia o wojnie na Ukrainie, a być powinno z wielu powodów. Bo że nie ma tego w większości społeczeństwa tu mieszkającego, można to jakoś tłumaczyć odległością. Kto jest bez winy, niech rzuci kamieniem i zastanówcie się, czy żyliście tak bardzo wojnami, które toczyły się kilka tysięcy kilometrów od Polski. No, odpowiedź brzmi, większość z was na pewno nie. Więc odległość trochę ich tłumaczy, tych, którzy robią to nie z wyrachowania, ale jest cała grupa z rządem hiszpańskim na czele i na pewno rząd, i na pewno rządem andaluzyjskim, bo oni chronią swoje interesy po prostu. Prawda jest taka, że większość rosyjskich oligarchów w Europie mieszka właśnie na Costa del Sol. Ba, można by powiedzieć, że większość Costa del Sol należy do nich lub do rosyjskiej mafii. Tak jak Marbella osławiona, gdzie rosyjska mafia ulokowała się na początku lat 90. i do dzisiaj jest to siedziba ich rodzin i tych najbogatszych, którzy przechodzą na mafijną emeryturę. A do tego tylu oligarchów na czele ze swoim szefem Putinem, który ma wielką rezydencję niedaleko od nas, w Zagaletta. Takie luksusowe osiedle, mówi się, że najbardziej luksusowe osiedle rezydencji w Europie, jeśli nie na świecie. Tam kilka lat temu rozeszła się wiadomość, że wybudowano mu rezydencję. Oczywiście jak w przypadku Putina rząd zaprzecza, ale wszyscy wiedzą, że to jest zapłacone przez jednego z oligarchów lub kilku, którzy się zrzucili na tę rezydencję, tak jak się to odbywa, jeżeli chodzi o płacenie Putinowi w ten sposób. To nie willa, to tylko rezydencja, to dobre słowo, pałac ma tryliardy metrów kwadratowych, jakiś garaż na 20 samochodów, cuda nie widy. Media się tym emocjonowały kilka lat temu. Wpiszcie sobie w Google Zagaletta, rezydencja Putina, Costa del Sol, wyjdzie wam wtedy więcej informacji. No i dlatego nie dziwi brak reakcji rządu hiszpańskiego i andaluzyjskiego, gdy tak wielkie pieniądze są lokowane tutaj. Ci oligarchowie świetnie się mają. Ja czekam, aż wydarzy się to, co na Majorce, gdzie ukraiński marynarz, który pływał na jachcie oligarchy rosyjskiego, udziałowca fabryki broni, po tym jak został zbombardowany blok w Kijowie, zatopił mu po prostu jacht. Może nie do końca mu się to udało, ale do piątego piętra udało się jednostkę zatopić. Tu Puerto Banus, Marbella parkują, cumują wielkie jachty oligarchów i myślę, że jeśli nie zatopione, to powinny być po prostu przez Unię zaaresztowane. Lub plan minimum, to powinno być tak, jak zrobiła Wielka Brytania, i zakaz cumowania w portach jachtów pod rosyjską banderą. Ale co tam jachty? Tutaj całe osiedla, całe miejscowości, można by powiedzieć, należą do rosyjskich oligarchów lub mafii, jeśli w ogóle jest jakieś rozgraniczenie w tym, bo chyba można zaryzykować stwierdzenie, że to jedno i to samo z wszechwładnym, mafijnym skurwysynem Putinem na samej górze. Taki sobie układ zbudował, oparty na służbach, z których się wywodzi KGB i mafii, to zawsze szło w rękę, tak jak i w Polsce. Mafia z SBC-ją budowały razem te struktury. Ale ciężko jest o miejsce, gdzie bardziej było widoczne to niż tutaj. I ciężko też o większe rozczarowanie w związku z tym, jeżeli chodzi o postawę Hiszpanii, która nie skierowała do Ukrainy jeszcze żadnej pomocy jako jeden z niewielu krajów i dyplomatycznie milczy. No a w Andaluzji już ten karnawał i to, co się dzieje teraz tutaj, to jest po prostu skandal. Świadczy to o tym, że zostali po prostu skolonizowani przez Rosjan i boją się zrobić cokolwiek, co by ich wkurzyło. W odróżnieniu od Portugalii, mojej cudownej, która w ten sposób nabiła sobie plusa dodatkowego i argument za tym, żebyśmy mieszkali więcej tam niż tutaj, pojawił się kolejny. Bo Portugalia, tak mały kraj, nie tylko, że zdecydowała się wysłać pomoc militarną i humanitarną na Ukrainę, to jeszcze oświadczyła, że Rosjanie są wyłączeni z programu tak zwanych złotych paszportów. Portugalia, jak wiele krajów, ma taki program od lat, na którym zarabia miliardy. No, on też jest moralnie dyskusyjny, przy którym bogaci ludzie mogą sobie kupić obywatelstwo Portugalii, a co za tym idzie obywatelstwo Unii Europejskiej. Można się domyślić, jak wielu wśród nich było Rosjan i jak w związku z tym bolesnym na pewno ciosem będzie zablokowanie oligarchom i milionerom rosyjskim możliwości uzyskiwania obywatelstwa Unii w ten sposób. Po co to wszystko? No dlatego, że to jest jedyna metoda wywarcia wpływu na Putina poprzez odcięcie majątków oligarchów, umożliwienia ich dzieciom studiowania w szkołach, bo oni całe swoje przyjemne życie toczą poza Rosją. Jakoś nie wysyłają dzieci do szkół w Moskwie, tylko w Londynie, w Paryżu. Sami swoje wille też mają, czy w Saint-Tropez, czy na Costa del Sol. I to wszystko trzeba im zabrać po to, żeby przez nich wywierać nacisk na tego psychopatę. Są na szczęście też inne metody skuteczne, jeżeli w ten sposób możemy zamknąć wątek Hiszpanii. I mam nadzieję, że zrozumieliście dzięki temu bardzo dziwną sytuację, szczególnie na Costa del Sol. Jeśli tylko coś się zmieni i zobaczę jakieś realne akty utrudniania Rosjanom życia tutaj, to dam wam znać. No, myślę, że sam Putin nie będzie tak bezczelny, by przylecieć do swojej rezydencji niedaleko od miejsca, gdzie teraz jestem, ale powinno się po prostu to miejsce, jak i wiele innych, zabrać choćby na poczet odszkodowań wojennych dla Ukrainy. Ale są też inne metody walki, takiej pozafrontowej, a właściwie na froncie, tylko że cybernetycznym. Zajebistą wojnę Putinowi wypowiedzieli Anonymous, czyli ta zdecentralizowana sieć hakerów z całego świata. Nagrali fantastyczny film na moim Instagramie, Radek Kobiałko nadaje, możecie go zobaczyć, gdzie zapowiedzieli Putinowi, co go czeka i realizują to krok po kroku. Zrobili najważniejszą rzecz, osiągnęli największe zwycięstwo w tej kilkudniowej wojnie, hakując kanały rosyjskiej telewizji, które są propagandą na takim poziomie jak rządowa pisowska telewizja w Polsce. A propos, zaraz dojdziemy do tej rzekomej jedności narodowej. Przypomnę wam, kto był taki prorosyjski i nacjonalistyczny przez ten cały czas, a teraz udaje wielkiego obrońcę demokracji. Otóż udało się Anonymous zhakować kanały rosyjskiej telewizji, które karmią Rosjan opowieściami o tym, że rząd ukraiński jest nazistowski, faszystowski i że to jest właściwie misja pokojowa Rosji, która chce uwolnić Ukraińców spod rządów nazistów, a nie wojna. I wielu Rosjan niestety w to wierzy. Teraz już mniej, dzięki temu, że Anonymous zhakował kanały rosyjskiej telewizji z tą papką i puścił Rosjanom prawdziwe obrazy z wojny w Ukrainie. Jaki to był szok i jakie to miało znaczenie, opisał pięknie Żenia Klimakin, dziennikarz z Ukrainy, mieszkający w Polsce. Polecam wam profil Żeni na Instagramie czy na Facebooku. I on opisał historię sąsiadki jego mamy z Berdyczowa, która święcie wierzyła do tej pory w rosyjską propagandę, dopóki nie zobaczyła prawdziwych obrazków z Ukrainy. To więc wielkie zwycięstwo Anonymous i nie jedyne. Im się udało też włamać do systemu kontroli jądrowej broni Rosji, po tym jak Putin zapowiedział przygotowanie jej do stanu gotowości bojowej. Anonymous pokazali, że i tam potrafią się włamać i tam potrafią dobrze namieszać. Ujawnili też tryliony maili białoruskich dotyczących dostaw broni, a dzisiaj, kiedy nagrywam dla was ten podcast, obiecali ujawnić personalia agentów rosyjskich na całym świecie. Wspaniałą robotę robi Anonymous i pokazują, że i tak można wygrywać wojnę, a to, co zrobili wczoraj, to już naprawdę duży cios połączony z poczuciem humoru. Włamali się do systemu sterowania jachtu Putina, jednego z najbardziej luksusowych jachtów na świecie, i wykorzystali go tak, że prowadzą ten jacht gdzieś na mieliznę czy na skały, w każdym razie żeby go unicestwić. Trwa więc taka wojna na wszystkich frontach, ekonomiczna, realna, prawdziwa i ta na poziomie cybernetycznym, nie mniej ważna. Ja apeluję do was, byście czytali i słuchali tylko wiarygodnych źródeł, tylko dużych koncernów medialnych, do których macie wiele pretensji, słusznych na co dzień, ale teraz w takiej sytuacji tylko one mają możliwości weryfikować fakty lub śledźcie kogoś, kogo znacie po prostu i komu ufacie. I od nich starajcie się przyswajać informacje, a nie powielajcie, nie udostępniajcie dalej żadnych z niepewnych źródeł, bo jest tyle fejków. Zwracam Wam uwagę, specjaliści w Polsce badający ruch internetowy już zauważyli, że o 90% zmniejszyła się w ostatnich dniach aktywność wszelkich grup i stron antyszczepionkowych, które teraz zamieniły się w strony propagujące narrację Rosji, chwalące rosyjską interwencję na Ukrainie, rosyjską wojnę, też użyłem tego słowa interwencja niesłusznie. I okazuje się, że słuszne były przypuszczenia tych, którzy uważali, że te strony antyszczepionkowe były tworzone przez rosyjskich troli. Większość z nich jest ulokowana w Petersburgu, tam są specjalne oddziały troli Putina, które kreują konflikty na całym świecie. Właśnie w sieci to one podgrzewały Brexit, zwycięstwo Trumpa, to one podkręcały wojny na tle rasowym, no nie wojny, tylko konflikty w Stanach Zjednoczonych. Wszystko, by polaryzować społeczeństwa. Rosja od lat grała na polaryzowanie społeczeństw, na tworzenie konfliktów, mając do dyspozycji swoich agentów i pożytecznych idiotów lub agentów w krajach, które w ten sposób atakowała, tak jak w Polsce. No ile jeszcze książek musi powstać z dowodami, tak jak książka Tomasza Piątka, jasno pokazującymi, że agentem rosyjskim od lat jest Macierewicz i wielu innych, czy pożytecznych idiotów, czy prawdziwych agentów w rządzie polskim i w narodowo-socjalistycznej partii PiS. Dlatego jak patrzę na to, jak PiS-owcy udają teraz pierwszą linię wsparcia Ukrainy, przecież przed chwilą jeszcze szczuli na wszystkich dookoła, a swoimi działaniami doprowadzali do osłabiania Unii Europejskiej, z której chcieli nas wyprowadzić, robiąc to z inspiracji Putina. Tam masę przybudówek wokół nich jest takich, które wprost opłacane były z pieniędzy Putina. Jak patrzę na tego gnoja Bąkiewicza z ONR-u, szefa narodowców, to ten faszysta, co prowadzi marsze na 11 listopada i on nagle lansuje się na Twitterze, że narodowcy uruchomili centrum, w którym mogą pomieszkać uchodźcy z Ukrainy, i słusznie natychmiast wszyscy wytknęli i przypomnieli Bąkiewiczowi filmy, gdzie jeszcze niedawno krzyczał, że Ukraińcy to banderowcy bandy UPA i szczuł na nich Polaków. Dlatego nie wierzę w tę przemianę. Dobrze, że naród polski jest zjednoczony i stara się pomagać Ukraińcom generalnie, natomiast tych pierdolonych polityków, lanserów, którzy chcieli nas wyprowadzić przed chwilą z Unii, a teraz, gdy tylko Unia nas ratuje przed tym, żeby Putin nie wkroczył choćby jutro do Polski, to udają tutaj wielce antyrosyjskich i wspierających Ukrainę. Jak kurz opadnie i miejmy nadzieję, że ta wojna się szybko skończy, to trzeba zacząć weryfikować tych ludzi i przypominać sobie, gdzie nas doprowadzili, gdzie jest teraz Kaczyński, ten zły człowiek, który tak spolaryzował polskie społeczeństwo i który robił wszystko, by Unia, Stany Zjednoczone izolowała nas. Chciał nas zrobić z nas pożytecznych idiotów, sojuszników Rosji razem z Węgrami. Zobaczcie, że teraz poważne sankcje wobec Rosji cały czas blokują Węgry. No przecież przed chwilą mieliśmy być drugim Budapesztem, obiecywał nam Kaczyński i PiS-owcy. Przecież w ramię z Orbanem utrudniał życie Unii. Razem z Ziobro pokazywali wszystkim instytucjom unijnym, że mają je gdzieś, że u nas praworządność będzie po naszemu, a Putin zacierał ręce i finansował tych pożytecznych idiotów w różny sposób, mniej lub bardziej zawoalowany. Dlatego nie zgadzam się z taką linią, którą prezentuje też trochę moich kolegów i znajomych nawet, że teraz nie wolno o tym mówić, teraz jesteśmy zjednoczeni, teraz jest pięknie, wszyscy pomagamy. Nie! Właśnie teraz trzeba o tym mówić. Bo gdyby PiS-owcom udał się ich plan do końca izolacji Polski i skłócenia nas ze wszystkimi, to wojska rosyjskie byłyby już w Polsce. Tak by się to skończyło. Jeżeli ludzie teraz, w tej sytuacji, nie zrozumieją, jak słabi jesteśmy bez Unii i nie ukażą politycznie każdego, kto będzie próbował z Unią walczyć i nas izolować, to ja nie wiem, co jeszcze takiego musiałoby się wydarzyć. Fajne, satyryczne komentarze w tej sytuacji pojawiają się w sieci, jak na przykład o cierpiącej Krystynie Pawłowicz, która milczy na Twitterze, bo nie może patrzeć, jak Polska brata się z Unią Europejską. No przecież przed chwilą nazywała flagę unijną szmatą. A teraz bez Unii, gdzie byśmy byli? Pamiętajmy o tym. Oczywiście teraz najważniejsza jest pamięć o Ukraińcach i pomaganie im, ale musimy pamiętać, kto doprowadził nas prawie do sytuacji, w której nie moglibyśmy liczyć na pomoc ani Unii, ani Stanów Zjednoczonych. Przecież przed chwilą, przez to, co oszaleli na punkcie władzy narodowi socjaliści chcieli zrobić ze zlikwidowaniem TVN-u, byliśmy w bardzo poważnym kryzysie ze Stanami Zjednoczonymi, które gdyby PiS się z tego nie wycofał, mogłyby nas objąć sankcjami, a zamiast tego mamy na szczęście ich pomoc, wysłanie tysięcy żołnierzy amerykańskich do Polski, tak naprawdę głównie wojska amerykańskie odstraszać mogą Rosjan przed wkroczeniem do naszego kraju. Pamiętajmy o tym, wyciągnijmy z tego wnioski, a teraz niech każdy z nas próbuje znaleźć w sobie trochę spokoju mimo wszystko. Mi się to nie udaje, więc radzę Wam, a sam nie potrafię sobie ze sobą poradzić. Pomimo, że jestem, wydawałoby się, tak daleko od wojny, ale pamiętajmy, że na granicy Unii i tutaj również za chwilę może być bardzo niebezpiecznie. Myślę, że dlatego tak zaskoczyliśmy się kilka dni temu w taryfie nad oceanem, w miejscu, gdzie zwykle stały kampery, nagle przywitały nas transportery opancerzone, czołgi, wojsko wyglądające bardzo groźnie, bo tutaj żołnierze mają brody często, więc wyglądają jak tacy frontowi już po wielu miesiącach na wojnie. W Kadyksie lądowały śmigłowce wojskowe, to Wam opowiadałem o tym już w odcinku podcastu, i ćwiczenia były na oceanie. A to wszystko dlatego, że Putin ma plan, jak osłabić Europę i zaatakować ją z tej strony właśnie. Ja jestem, wbrew pozorom, na granicy równie niebezpiecznej jak wschodnia flanka polska, ponieważ plan Putina to namówienie sojuszników różnymi metodami, strachem lub pieniędzmi w Afryce, do otwarcia granic i do wpuszczenia milionów imigrantów do Europy, żeby zdestabilizować Unię, by każdy kraj musiał się zająć problemem z milionami imigrantów i miał mniej czasu, energii i empatii dla Ukrainy. To jest bardzo realny scenariusz i ja w tej chwili, gdy Wam to nagrywam, patrzę na Afrykę rozciągającą się przede mną i to jest tylko kilkanaście kilometrów. W sierpniu odbył się taki test, kiedy to Maroko pokazało Hiszpanii, do czego jest zdolne. Gdy ta nie chciała wydać opozycjonisty marokańskiego, to rząd Maroka na godzinę otworzył granicę z Ceutą, enklawą hiszpańską przy samej Afryce. I tam w ciągu godziny jakieś 80 tysięcy imigrantów weszło do miejscowości, która ma mniej mieszkańców w ogóle niż ta liczba. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby granice otworzyli na kilka dni. To jest bardzo realny scenariusz, stąd taka koncentracja wojsk tutaj, ale nie wiadomo właściwie, co one miałyby zrobić, bo przecież nie będą strzelać do imigrantów. Miejmy nadzieję, że ten scenariusz Putinowi się nie uda, ale opowiadam Wam to po to, by było wiadomo, że bycie tutaj daje pozorny spokój tego, że to jest tam 3,5 tysiąca kilometrów od wojny, jeśli nie dalej, ale z kolei tylko kilkanaście kilometrów od możliwej kompletnej destabilizacji sytuacji, która nie wiadomo do czego by doprowadziła z tej strony. Ale oby nic takiego się nie wydarzyło, szukajmy spokoju, dbajmy o siebie, o bliskich i pomagajmy na tyle, na ile możemy tym, których wojna dotyka najbardziej, choćby dobrym słowem. Z wiadomych przyczyn nie wrzucam teraz relacji z moich podróży nad oceanem czy nad morzem. Nie opowiadam wam też w podcaście, bo wiadomo, że najważniejsza jest wojna na Ukrainie. Wszyscy skupiamy się teraz na tym. Do usłyszenia.